Wiecie, są takie tematy w Słowie Bożym, na których mówienie już jest stresujące, a co dopiero mówienie przed ludźmi na ten temat. I to jest jeden z tych tematów, jest boskość Pana Jezusa. To jest ten temat, jaki byśmy chcieli dzisiaj poruszyć. Że Pan Jezus był Bogiem. Jest to jeden z ważniejszych i kluczowych tematów dla naszej wiary. I myślę, że całe dzisiejsze spotkanie kierowało nas ku temu, abyśmy chwalili Go za to, że On jest Bogiem. Za to, że On zmartwychwstał. Jesteśmy pożałowania godni, jeżeli On nie zmartwychwstał, jak czytaliśmy z Koryntian 15 rozdziału. Jesteśmy marni, jesteśmy śmieszni, jeżeli spotykamy się tutaj, a On nie był Bogiem, a On nie zmartwychwstał. Co jest smutne, po dziś dzień są ludzie, którzy uważają, że Pan Jezus nie był Bogiem. I używają tego samego pisma, jakiego my używamy. I chodzą i chcą, abyście wierzyli, że Jezus nie jest Bogiem, że jest stworzeniem. I chciałbym, żebyśmy właśnie w te pismo dzisiaj popatrzyli i zadali sobie pytanie, czy On jest Bogiem naprawdę? Chcę otworzyć Jeremiasza, 23 rozdział. I kierując się do tej księgi, chciałbym troszkę kontekstu historycznego przedstawić nam Jeremiasza 23. Troszkę kontekstu historycznego, w jaki sposób chrześcijaństwo rozwija się, kiedy ze sceny schodzą apostołowie. Jak wiecie, kiedy apostołowie umierają, kiedy umiera ostatni apostoł, apostoł Jan, jedyny, który umarł śmiercią naturalną, który nie został ścięty, ukrzyżowany, ukamienowany, przebity włócznią i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy, 11 wszystkich apostołów i Paweł, oni zostali ścięci, zostali zamordowani w brutalny sposób. Do samego końca szli wiernie, służąc Panu. O Piotrze wiemy, że on został ukrzyżowany głową w dół, bo powiedział, nie jestem godzien umierać tak, jak mówi Pan. Ale jest też bardzo prawdopodobne, historycy mówią, że kiedy Piotr szedł na ukrzyżowanie, najpierw ukrzyżowano jego żonę. Kiedy on patrzy na jej cierpienie, mówi, pamiętaj Chrystusa. Pamiętaj Chrystusa. A potem mówi, nie zabijajcie mnie tak, jak zabiliście mojego Pana. Oni wiedzieli, jest przekonany, że Jezus jest Bogiem, tak jak oni byli przekonani, byli gotowi umrzeć najgorszą możliwą śmiercią, bo nie byli w stanie wyprzeć się tego, że On jest Bogiem. Był taki ojciec Kościoła, nazywał się Polikarp. Polikarp był uczniem Ireneusza, a Ireneusz był uczniem apostoła Jana. Polikarp ma około 100 lat, kiedy zebrano go na arenę przed wszystkich ludzi. Żołnierze stoją dookoła i mówią, wyprzyj się Jezusa. Powiedz, cesarz jest Panem. Po prostu wyprzyj się. I oni chcą, aby on się wyparł. Im jest szkoda tego człowieka. On ma 100 lat, staruszek, stoi. I mówią do niego, przyznaj, że jesteś ateistą. Wyprzyj się tego Jezusa. I ateistą. Dlaczego? Bo wierzysz w jednego Boga. Z Bogów jest tylu wielu. A ty, ateisto, przyznaj się, że On jest fałszywy, to co ty wyznajesz, że wierzysz, tego jedne, że ten jeden twój jest fałszywy. A Polikarp patrzy na tych ludzi, około 100 lat człowiek, i mówi, ateiści. Mówi, wy ateiści. Mówi, 87 lat służę mojemu królowi i miałbym wyprzeć się mu teraz. I został spalony na stosie. Prześladowanie wczesnego Kościoła nie było takie, jak my, ja miałem takie wyobrażenie, że po prostu apostołowie umarli, oskarżono chrześcijan o podpalenie Rzymu i zaczęło się mordowanie na wielką skalę. Tak nie było. To było mordowanie. Raz było bardzo duże prześladowanie, a raz było takie, że zabijano tylko tych wpływowych, jakichś tam sławnych dla pokazu. I zależnie kto był cesarzem, prześladowanie było większe lub mniejsze. Ale ten szczyt prześladowania miał miejsce, kiedy około 300 roku, przed 300, cesarstwo rzymskie zaczyna upadać. Spotyka się, dwóch cesarzy było w tym czasie. Spotykają się i mówią, wiesz co, ja myślę, że cesarstwo rzymskie upada z powodu chrześcijan, jest ich za dużo. Oni zdenerwowali naszych bogów. Nie powinniśmy pozwalać, aby jakikolwiek chrześcijanin zajmował urząd w tym cesarstwie. No to ten drugi cesarz mówi, nie, nie powinniśmy pozwalać im żyć. I od tego czasu zaczyna się prześladowanie na największą możliwą skalę, kiedy szuka się chrześcijan, kiedy zabija się ich, kiedy musisz nosić przy sobie kawałek papirusu, na którym napisane jest, złożyłem ofiarę bożkom. I chrześcijanie różnie na to reagowali. Jedni podrabiali takie pisma, jedni chowali się, i nie przyznawali się do niczego. Inni chodzili na spotkania, na zgromadzenia, które trwały czasami 10, 15, 20 minut. I czasami przyłapywano ich, zabierano im dzieci, zabierano im domy, nieraz zabierano im życie. Za to, że nie chcieli wyprzeć się naszego Pana. Ma to miejsce przez około 20 lat, kiedy jednej nocy, jak tak, Konstantyn mówi, koniec prześladowań, jest wolność wyznania. Konstantyn miał jedną wielką bitwę do stoczenia, miał z góry przegraną, szanse były dwa razy większa armia versus jego armia. On nie wierzył, że ją zostanie zwyciężyć, ale zwyciężył ją wielkim, ogromnym zwycięstwem i przypisał to zwycięstwo chrześcijańskiemu Bogu. I tej nocy, tego dnia, tego zwycięstwa wyszedł edykt mediolański, który mówi, Imperium Rzymskie może być wyznanie wiary, jakie chcesz. I chrześcijanie po prostu nie wierzyli, w co się działo. 20 lat wcześniej z drżeniem oczekiwali, co powiedzą ci dwaj, jakie ma wyjść prawo, bo poszli do wyroczni, zapytali wyroczni, co zrobić z chrześcijanami i zinterpretowali wyrocznie, trzeba ich zabijać. I jednego dnia zaczęto mordować chrześcijan. A następnego dnia jest bitwa i po tej bitwie przychodzi ktoś i mówi, słuchajcie, koniec prześladowania. Wychodzą pisma, wychodzą dokumenty, które mówią, nie prześladujemy już chrześcijan. Następuje wolność. Wolność wyznania. I wiecie, co się dzieje, kiedy my chrześcijanie mamy czas, kiedy nie jesteśmy prześladowani, kiedy mamy wolność. Zaczynamy się żreć między sobą. Zaczynamy się kłócić. Zaczynamy uważać, że ja mam większą rację niż twoja racja. I tak też się dzieje. Chrześcijanie przez jakiś czas zaczyna się rozwijać ta wolność chrześcijańska i nagle okazuje się, że jest kościół w Antiochii, jest zbór. Jest ten człowiek imieniem Ariusz. I Ariusz naucza, że Jezus nie jest Panem, że nie jest Bogiem, ale że jest stworzeniem. Że On został stworzony, jest pierwszym stworzeniem i okazuje się, że ma duże poparcie tego, co naucza. I ten cesarz Konstantyn mówi, wiecie co, nie podoba mi się, że jest taki teraz podział w kościele tym chrześcijańskim. Ja nie wiem, czy Konstantyn był wierzący, czy nie był. Jest ogromna debata co do tego i na pewno zrobił dużo złego, zrobił trochę dobrego. Nie mi to oceniać, czy on był wierzący, czy nie. Ale on chciał, żeby była jakaś taka jedność w tym kościele. I mówi, nie podoba mi się, że się tam kłócicie. Nie podoba mi się, że Ariusz naucza coś, czego wy wszyscy inni nauczacie inaczej. Nie podoba mi się, że macie pieśni. Po dziś dzień zachowała się pieśń z tamtego czasu, z Antiochii, która naucza, że był czas, kiedy go nie było, która była śpiewana na pochwałę stworzenia Pana Jezusa. Myśmy dzisiaj śpiewali te pieśni. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Na cześć Baranka, na cześć Stwórcy, na cześć Boga. Bo jeżeli Bóg jest stworzony, jeżeli Pan Jezus był stworzony, to jak może On być ponad czasem? Jak przeszłość, teraźniejszość i przyszłość może Go nie dotyczyć, jeżeli On jest stworzony? Jak On może znać przyszłość? Jak On może być Bogiem? Jak może być czas, w którym Go nie było? Więc Konstantyn mówi, spotykamy się w Nicei, wszyscy wasi starsi, wszyscy biskupi, którzy nauczają. Ja zapłacę koszta każdego, żeby z imperium, całego Imperium Rzymskiego przyjechał do Nicei. Tam macie siąść i macie zdecydować, w co wierzycie. Zjeżdża ich 322 do Nicei. I w istocie mają odpowiedzieć sobie na najważniejsze pytanie, jakie było zadane w ludzkości. W Mateusza 16 rozdziale. Za kogo wy mnie uważacie? Pyta Pan Jezus. Więc ten sobór w Nicei odbywa się 20 lat po tym największym prześladowaniu, po zakończeniu tego największego prześladowania, jakie miało miejsce w historii. Pojawiają się tam bracia wierzący, którzy te prześladowania pamiętają. Pojawiają się tam ludzie, którzy są okaleczeni za swoją wiarę. Ludzie, którzy cierpieli dla Chrystusa. Ludzie, którzy zostali oślepieni dla Pana. Był ten człowiek, który był tak biczowany, że jego ręce przestały funkcjonować i jest tam wprowadzany, aby rozmawiać razem z innymi starszymi, czy Pan Jezus jest Bogiem. Jest ten człowiek, którego ścięgna Achillesa zostały podcięte za to, że nie wyznał się wiary. I musi być też prowadzony na rękach innych. Wyobraźcie sobie ten widok, kiedy ci bracia, którzy byli torturowani za wiarę naszego Pana, wchodzą tam i zasiadają. Jest ich 322. Są to pobożni, wierzący ludzie, o których wcześniej się tylko słyszało, bo wcześniej mogli tylko przez krótko nauczać. Poczytajcie, jeżeli macie kiedyś czas, jeżeli czytacie jakieś książki oprócz Biblii, bo nie powinniśmy czytać żadnej innej książki oprócz Biblii. Poczytajcie naukę ojców Kościoła. To jest nauka od 90 roku do około tam 200, kiedy to są bardzo praktyczne nauki. Oni nie mają czasu wgłębiać się w słowo, bo mają 15-20 minut, żeby przekazać coś ważnego i przekazują jak najbardziej praktyczne rzeczy do ludzi, do zborów. To nie są jakieś tam bardzo głębokie myśli, ale to są myśli, które to jest mleko dane ludziom. Co mogę im powiedzieć, żeby oni, czy oni może nie przeżyją do następnego naszego spotkania? Co im powiedzieć, żeby oni tym żyli? Co im teraz powiem? To są nauki ojców Kościoła. Didache jest przetłumaczone na język polski. Bardzo praktyczne rzeczy. Chrześcijanie czytali to i stosowali się do tego. I ci bracia przychodzą tam i mają sobie właśnie odpowiadać na to spotkanie. Jest tam jeden człowiek imieniem Mikołaj, który jeden z kościołów uznał go później za świętego, ale to była prawdziwa historyczna postać, to był wierzący człowiek. Mikołaj, jak Ariusz zajął głos i mówi, ja uważam, że Jezus jest stworzeniem i argumentuje swoje poglądy, Mikołaj podszedł i zdzielił go w twarz po prostu. On powiedział, mój Zbawiciel nie jest stworzeniem. Wprawdzie został za to wrzucony do lochu, Mikołaj, na jakiś czas. Myślano o wykluczeniu go, no jak starszy może uderzyć kogoś w twarz, ale zdano sobie sprawę, że temat, o którym rozmawiamy, to jest naprawdę wielki, głęboki temat. To jest poważny temat. Mikołaja w jakimś czasie wypuszczono z tego, powiedzieli, nie możesz się tak zachowywać. I zaczęli rozmawiać na ten temat, czy Jezus jest taką samą istotą jak Ojciec, czy jest podobną istotą do Ojca. Później, kiedy rozważali i na koniec zrobili głosowanie, to głosowanie było 321 głosów, że był to, że jest Bogiem, do jednego głosu, że nie jest Bogiem. Ariusz upierał się przy swoim. I to, słuchajcie, nie głosowanie potwierdziło to, że Pan Jezus jest Bogiem, ale Słowo Boże. Oni tylko potwierdzili, oni odkryli to, co jest napisane i utwierdzili się w tym, że Pan Jezus jest że nie jest stworzeniem, ale że jest Twórcą. Jakie wersety mogli oni czytać tam na potwierdzenie tego, że Pan Jezus jest Bogiem? Jakie wersety my możemy pokazać tym, którzy przychodzą do naszych domów średnio 2 razy w roku i chcą, abyśmy wierzyli, że Pan Jezus nie jest Bogiem, ale że jest stworzeniem? Co możemy im powiedzieć? Możemy na przykład otworzyć Jeremiasza, 23 rozdział. Możemy zacząć od Starego Testamentu. Bo tak jak ci bracia w Nicei, tak my mamy teraz całe Słowo. Mamy Stary i Nowy Testament i możemy już w Starym Testamencie, 23 rozdziale, pokazać im wersety 5 i 6. Oto nadchodzą dni, mówi Pan, w których zbudzą Dawidowi sprawiedliwą latorośl i będzie panować król i będzie mu się szczęściło. Będzie wykonywał sąd i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie zbawiona, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. A to jest imię, które będą go nazywać. Pan naszą sprawiedliwością. Te wersety mówią o pierwszym i o drugim przyjściu Pana Jezusa. O tym drugim przyjściu mówią więcej, mówią głównie. Mówią, że kiedy On nadejdzie, to będzie się Izraelowi szczęściło. Ten król będzie wykonywał sąd, będzie sprawiedliwość, Juda będzie zbawiona, Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. W tej chwili Izrael jest otoczony morzem arabskim, który tylko chce zniszczyć tą małą część ziemi, po prostu zrównać ją z ziemią. Jeżeli oni nie mogą tam mieszkać, nikt nie może tam mieszkać. Ale nadejdzie czas i to jest to królestwo, na które czeka Izrael, że będą mieszkali bezpiecznie, będzie się im powodziło. I w tej piątym wersecie czytamy, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwość, sprawiedliwą latorośl. Zbudzę Dawidowi potomka, którym będzie królem. Musi to być człowiek. Jeżeli to ma być z linii Dawida człowiek, jeżeli to ma być ktoś, kto z jego linii pochodzi, to musi być człowiekiem. Ale werset 6 już mówi, że jest to Bóg. A to jest jego imię, które będą go nazywać. Jahwe, naszą sprawiedliwością. Nikt w Słowie Bożym nie jest nazywany Jahwe, oprócz samego Boga. Więc już tak wcześniej jak Jeremiasz, już te wersety pokazują nam, że Mesjasz, który miał przyjść, Żydzi w starożytności już rozpoznawali, że jest to fragment, że są to wersety mesjanistyczne, że ma być i człowiekiem, i Bogiem. Możemy ich zabrać też do innego miejsca. Możemy pokazać Michała, Księgę Michała, 5 rozdział. Michała pod sam koniec Starego Testamentu. Księga Michała, 5 rozdział, werset 2 lub 1, zależnie od waszego tłumaczenia. Ale ty, Betlejem Efrata, choć jesteś najmniejszy wśród tysięcy w Judzie, Z ciebie jednak wyjdzie mi ten, który będzie władcą w Izraelu, a jego wyjścia lub też pochodzenie, inne tłumaczenia podają, są od dawna, od dni wiecznych. Michałasz był prorokiem, który był współczesny Izajaszowi. Oni prorokowali w różnych częściach Judei i Izajasz w 7 rozdziale 14 wersecie mówi, że Pan Jezus, że Mesjasz ma narodzić się z dziewicy, a Michałasz w 5 rozdziale mówi, że narodzi się w Betlejem, Betlejem Efrata, do odróżnienia od innego Betlejem, jakie było w Izraelu. I czytamy, że on ma wyjść z tego Efrata, czyli z Betlejem. Ma wyjść, czyli ma tam być ktoś, ma być, mieć pochodzenie, ma być człowiek, który tam się narodzi, będzie miał pełną misję, będzie władcą w Izraelu. A jego pochodzenie od dawna, od dni wiecznych, to wyrażenie od dawna, od dni wiecznych, to jest hebrajskie określenie na wieczność przeszłą. My jako ludzie nie jesteśmy w stanie zrozumieć przeszłości, więc dzielimy ją sobie na wieczność przeszłą i wieczność przyszłą, bo jakoś musimy sobie radzić. Ta wieczność przeszła, ona nie ma początku, ona się ciągnie od zawsze. Tam był Bóg. I pochodzenie tego, który ma wyjść z Betlejem, jest od tej wieczności przeszłej. W Psalmie 90, w wersecie 2, te słowa od wieczności są użyte odnośnie Boga Ojca. Więc to, co tyczy się Boga Ojca, dotyczy się też tego, który był urodzony, który ma się narodzić w Betlejem. Więc są to fragmenty ze Starego Testamentu. Tylko dwa podałem, które mówią o Mesjaszu, a w Starym Testamencie jest setki proroctw na temat tego właśnie Mesjasza. One pokazują wiele jego aspektów. Są to proroctwa, które mówią o jego człowieczeństwie, które mówią, skąd on będzie pochodził, które mówią, że on będzie królem, które mówią, że będzie potomkiem Abrahama, że będzie potomkiem Dawida, że będzie z plemienia Judy, że będzie pokorny, że będzie łagodny, że będzie żył w biedzie, że będzie odrzucony, ale też, że będzie właśnie Bogiem. Już Stary Testament pokazuje, że ten, który miał nadejść, to nie miał nadejść byle kto, to miał nadejść człowiek, który jest też Bogiem, w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem. Ale tą boskość Pana Jezusa, myślę, najwyraźniej widać w Nowym Testamencie, kiedy Pan Jezus przychodzi i już zaczyna wypełniać te proroctwa, jakie były o Nim powiedziane, który zaczyna mówić, twierdzić pewne stwierdzenia na swój temat, kiedy zaczyna dokonywać rzeczy, których trudno jest podjąć inny wniosek, niż że to był Bóg. Możemy zacząć od listu do Filipian. W Nowym Testamencie, gdzie Paweł mówi o Panu Jezusie w 2 rozdziale. Paweł pisze bardzo dużo na temat boskości Pana Jezusa. Właśnie ten list do Filipian, 2 rozdział, w piękny sposób opisuje naszego Pana jako Boga. Od wersetu 5 do 11. Niech będzie was takie nastawienie umysłu, jakie było w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Boga nie uważał bycia równym Bogu za garnawierz, lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi. A z postawy uznany za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, co do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Ten fragment z listu do Filipian pokazuje Pana Jezusa jako tam w niebie wywyższonego, który ma chwałę Bożą. Jak on schodzi tutaj na ziemię, staje się uniżony i z powrotem wchodzi na niebo, gdzie jest wywyższony po raz kolejny. Jest to taka parabola. I mówiąc o boskości Pana Jezusa, Paweł używa tutaj dwóch ciekawych słów. Pierwsze to jest, że miał postać taką jak Bóg. Greckie słowo morfe. Większość właśnie tłumaczeń używa tutaj wyrazu postać lub kształt. I te słowa kojarzą nam się z czymś zewnętrznym, że to jest jakiś wygląd czegoś. Ale lepsze tłumaczenie byłoby tego słowa, że to jest natura. Bo od razu wiemy, że to nie chodzi o jego zewnętrzny wygląd, ale o jego istotę, o jego osobę. Więc Pan Jezus, on miał naturę Boga. Wszystko to, co można było powiedzieć o Bogu, można było powiedzieć o Panu Jezusie. Nie można było powiedzieć, że On jest taki jak Bóg, ale że On jest Bogiem, że może robić to, co Bóg. Istnieje tak długo jak Bóg. Wszystko, co dotyczy się Boga, dotyczy się też Pana Jezusa, dotyczy się też Jego, dotyczy się naszego Pana, Zbawiciela. Drugie interesujące słowo to jest słowo równy. I to słowo podkreśla, że On jest równy Bogu, ale ma inną osobę, że On ma inne zadania w Trójcy. I Paweł opisuje, jak ten Syn Boży, który jest równy Bogu Ojcu, odkłada tą chwałę i staje się człowiekiem i umarł za nas. A później otrzymuje z powrotem tą chwałę. Także dla Pawła wnioskiem jest, że każda inteligentna istota na ziemi powinna zrozumieć to, że Jemu należy się chwała i nazywać Go Panem. A w wersecie 11 czytamy, aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I często może nie łapiemy tego, kiedy autorzy Nowego Testamentu używają Starego Testamentu, ale tutaj właśnie Paweł odwołuje się do Izajasza 45 rozdziału. Możemy otworzyć Izajasz 45 rozdział. Izajasz nazywany księciem proroków. 45 rozdział Księgi Izajasza, wersety 22 i 23. Spójrzcie na mnie, abyście byli zbawieni. Wszystkie krańce ziemi, gdyż ja jestem Bogiem i nie ma żadnego innego. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszło słowo sprawiedliwe, które jest nieodwołalne. Przede mną będzie się zginać każde kolano. Przede mną będzie przysięgać każdy język. Paweł nie ma wątpliwości co do tego, że Jezus jest Bogiem. Nie ma tych wątpliwości do takiego stopnia, że w tym fragmencie w ogóle nie udowadnia, że On jest Bogiem. To w ogóle nie jest kontekst tego fragmentu tutaj. On się w ogóle nie zajmuje tym, słuchajcie, Filipianie, teraz wam powiem, że Pan Jezus jest Bogiem. I mówi dlaczego? Bo on był w przeszłości przeszłej, wieczności przeszłej, ale się uniżył i teraz w wieczności i będzie tam na wieki. To w ogóle nie jest kontekstem. Kontekstem to jest tego, macie się zachowywać. Wasze zachowanie ma być takie jak tego, który się uniżył, chociaż był wywyższony. A Bóg cię wywyższy. To jest kontekst tego fragmentu. Dla Pawła nie ma jakiejkolwiek wątpliwości, że ten, który go zbawił, jest Bogiem. Więc nazywanie go jakąkolwiek inną istotą niż Bóg, to jest po prostu świętokradztwo, to jest obraza. Nazywanie naszego Pana dobrym nauczycielem, filozofem, czy nawet prorokiem, to jest uwłaczanie tego, temu, kim on jest. A nie tylko Paweł mówi o tym, widzi Pana jako Boga, ale apostoł Jan w Ewangelii Jana przedstawia nam go jako Boga. Ewangelia Jana, rozdział 1, przedstawia naszego Pana już jako Boga. Jest to bardzo sławny ten wstęp janowy, ten prolog do Ewangelii. Ewangelia Jana jest napisana jak praca magisterska po prostu. Jest z taką precyzją i dokładnością. Ja myślę, że ja wierzę w ewolucję, ale wsteczną taką, że my coraz bardziej głupiejemy, że ci ludzie w starożytności, oni byli do takiego stopnia inteligentni, że my nie jesteśmy nawet w stanie dojść do tego, w jaki sposób oni dochodzili do takich rzeczy i robili tak ogromne i niesamowite rzeczy. W jaki sposób w ogóle ruszali tam jakieś kamienie, głazy, których my potrzebujemy ogromnych maszyn, żeby je przestawić. My nie jesteśmy w stanie dojść do tego. Te akwedukty, które stoją po 2000 lat, wiecie, z trudem czasami spotykamy budynki, które są ze średniowiecza. I Jan pisze na początek, jak to prasę magisterską mówi, teraz oto co udowodnię. I mówi, jakie są jego wnioski. Następnie w Ewangelii Jana udowadnia to, co na początku powiedział. I na koniec kończy tą pracę. Tak też udowodniłem to, napisałem wam to i udowodniłem moją tezę na początku. W 20 rozdziale możemy zobaczyć, jak Jan podsumowuje tą swoją tezę. W 20 rozdziale, trzymajcie na pierwszym rozdziale palec, przyłóżcie do 20 Ewangelii Jana, gdzie Jan podaje, po polsku jak to nazwać, to jest stwierdzenie celowe, czyli stwierdzenie, dla którego napisał te pismo. I tak teolodzy, bibliści starają się w każdej księdze znaleźć, jaki jest cel, dla którego jest napisana ta księga. I podają różne wersety dla tego celu. Ale co do Jana, nie mamy najmniejszych wątpliwości, że jest to Jana 20 rozdział, wersety 30 i 31. I wiele innych cudów uczynił Jezus na oczach swoich uczniów, które nie są napisane w tej księdze, lecz te są napisane, abyście wierzyli. że Jezus jest Chrystusem, że jest Mesjaszem, że jest namaszczonym, że jest Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. Według mnie Ewangelia Jana to jest jedyna księga w Biblii napisana do ludzi niewierzących, bo jest napisana po to, abyście wierzyli. Dlatego też, kiedy dajemy komuś jakąś broszurę, to przeważnie jest to Ewangelia Jana. Dlatego, kiedy robimy projekt Filip, to zaczynamy od Ewangelii Jana, bo ona jest napisana po to, aby nam udowodnić, że Pan Jezus jest Mesjaszem, że jest Bogiem, że jest Zbawicielem. I w tym pierwszym rozdziale Jan pokazuje Pana Jezusa jako Boga. Marek pokazuje Go jako sługę, Mateusz jako króla Izraela, który miał nadejść i ustanowić to królestwo. Łukasz jako człowieka, ale Jan, pisząc Ewangelię Jana, pod koniec swojego życia. Tradycja mówi, że nie wiem, jak bardzo to jest prawdopodobne, że Jan również miał zostać skazany na śmierć, miał zostać wrzucony do wrzącego oleju i taką straszną śmiercią miał umrzeć. Podobno przeżył to wydarzenie. No i ten, nie pamiętam, który to był cesarz, który widział, że on przeżył, no powiedział, dobra, to skazujemy cię na Patmos. I na Patmos był kamieniołom i zadaniem Jana było noszenie tych kamieni z tego kamieniołomu na brzeg i te kamienie były później ładowane i odwożone. I Jan pod koniec swojego życia ma właśnie widzenie Pana. Napisał objawienie, napisał te trzy listy, napisał Ewangelię i został wysłany później już, jak był za słaby już, żeby nosić te kamienie, został zesłany i był starszym w Efezie do końca swojego życia, gdzie troszczył się o Marię, Matkę Pana Jezusa. Jan zaczyna tą Ewangelię od słów: na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. I to nam się może wydawać takie, no, jedno i to samo. Bo to jest jedno i to samo powiedziane na trzy różne sposoby. Po pierwsze, dowiadujemy się, że Słowem jest Pan Jezus. W wersecie 14, 15 czytamy: a to Słowo stało się ciałem, mieszkało wśród nas i widzieliśmy Jego chwałę. Chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o Nim i wołał: to był ten, o którym mówiłem, ten, który po mnie przychodzi, uprzedził mnie, bo wcześniej był niż ja. Bo on istniał od zawsze. To słowo stało się ciałem. Jest mowa o inkarnacji, o tym, że Pan Jezus przyszedł i przyjął postać człowieka. I one powtarzają tą samą myśl. Na początku. Te słowa na początku w Biblii są używane na różne sposoby. Na przykład w pierwszym liście Jana, Jan również używa tej frazy, mówiąc o początku służby Pana Jezusa. Albo jeżeli otworzymy pierwszą kartę Biblii, to tam pierwsze dwa słowa są na początku. Ale to, o czym mówi tutaj Jan, to jest ta właśnie wieczność przeszła. Na początku. Że jeżeli mam mówić o Panu Jezusie, to muszę się cofnąć nie tylko z czasów Jego służby, nie tylko z czasu stworzenia ziemi, ale z czasu, kiedy jeszcze nic nie było, nikogo nie było, nic nie istniało, był On. Był On na początku wieczności przeszłej. Jeżeli mam o Nim mówić, o tym Słowie, to ono było już wtedy. Po drugie, że czytamy, że to Słowo było u Boga, że to Słowo było z Bogiem, co pokazuje, że On nie jest Bogiem Ojcem, ale jest Bogiem Synem, że jest inną osobą tej Trójcy. I ci bracia właśnie tam w licei, kiedy się spotkali mówić na temat, czy Pan Jezus jest Bogiem, oni też odkryli, słuchajcie, jest tutaj chyba jeszcze jedna nauka. Bóg to jest chyba Trójca. Wiecie, doktryny, jakie my dzisiaj mamy, one się pokazywały tak, że wychodziła jakaś herezja, typu właśnie Jezus nie jest Bogiem, więc trzeba było wziąć Biblię, otworzyć ją i zacząć rozważać, czy Pan Jezus jest Bogiem, czy nie jest Bogiem. Okej, jest Bogiem. Następnie pojawiała się następna herezja. Nie ma piekła. No to otwieramy Biblię, czytamy. Piekło jest, piekła nie ma. I dochodzimy do jakiegoś wniosku. Duch Święty jest mocą Bożą, a nie jest Bogiem. No to zaczynamy teraz rozważać do Ducha Świętego. I tak doktryny rozwijały bodajże do XVIII czy XIX wieku. Jeszcze zastanawialiśmy się nad podstawowymi naukami w Piśmie, w Słowie Bożym. Dlatego jakby dyskusje na temat doktryn jeżeli są prowadzone w dobrym tonie, wydaje mi się, że to jest dobre, że to nas prowadzi do czegoś, że to zwiększa nasze poznanie i zrozumienie Słowa Bożego. Jeżeli ja na podstawie Biblii jestem w stanie udowodnić coś, a ty na podstawie Biblii jesteś w stanie udowodnić coś, no to któryś z nas jest w błędzie? Czytajmy to Słowo i w duchu miłości dojdźmy do tego, co mówi Słowo Boże. I atak na boskość Pana Jezusa to jest też atak na Trójcę. I dobrze by było, ważne by było, żebyśmy my jako chrześcijanie potrafili wytłumaczyć, czym jest Trójca. Co to znaczy Trójca? Przeważnie jak zapytamy kogoś, słuchaj, wytłumacz mi Trójcę, no to on powie, no, że to jest Bóg trzy w jednym. Brzmi to jak szampon. Takie trzy w jednym. Jedno, ale trzy. No to co to jest ta Trójca? Jakby to wytłumaczyć? Bo jeżeli nie potrafię wytłumaczyć tego więcej niż trzema słowami, że to jest no, trzy w jednym, no to tak naprawdę nie wiem, w co wierzę. Chciałbym w to wierzyć, ale nie wiem, w co wierzę, ale wierzę w to. Więc dobrze by było, żebyśmy jako chrześcijanie, jako wierzący, jako ludzie, którzy mamy Słowo Boże i potrafimy je czytać, i mamy dostęp do tak wielu nauczań, potrafili przynajmniej wytłumaczyć, czym jest Trójca. Trójca oznacza, że Bóg jest jedną istotą, ale trzema osobami. Więc czym się różni istota od osoby? Istota to jest ta, jakby to nazwać, materia, masa, esencja, jakkolwiek to nazwiesz, co czyni cię tym, kim jesteś. A osoba to jest ta masa, ta esencja, czy cokolwiek to nazwiesz, wszystko jedno, jak to nazwiesz, co czyni cię, jakim jesteś. Więc jako istota ja jestem człowiekiem, ale jako osoba jest to Tymoteusz. My wszyscy tutaj siedzimy, jesteśmy ludźmi, ale nikt nie jest taką samą osobą. A Bóg jest jedyny, który jest jedną istotą, ale jest trzema osobami. I te trzy osoby są równe w tej jednej istocie. Jezus był z Bogiem, był równy Bogu Ojcu. A po trzecie, w tym pierwszym wersecie czytamy, Bogiem było Słowo. W 14 mówiliśmy o tym, że tym Słowem jest sam Pan Jezus. Teraz Jan mówi, że Bogiem jest Słowo. To, co dotyczy się Ojca, dotyczy się też Syna. Ojciec jest niezależny, Syn jest niezależny. Ojciec jest wszechwiedzący, Syn jest wszechwiedzący. Ojciec jest wszechmocny, Jezus jest wszechmocny. W Jezusie można znaleźć pełnię mądrości, chwały, mocy, miłości, świętości, sprawiedliwości i prawdy, bo On jest równy Bogu. Więc cała ta Ewangelia Jana jest po to, abyśmy wiedzieli i abyśmy wierzyli, że Pan Jezus jest Bogiem. Paweł nie ma co do tego wątpliwości. Jan nie ma co do tego wątpliwości. I oboje byli gotowi, aby cierpieć za to, aby oddać swoje życie za tą wiarę. Paweł został ścięty. Nie byli w stanie wyprzeć się tego, że ten, który był z nimi przez te 3 lata, był Bogiem. Wiecie, Pan Jezus, kiedy zaczął służbę, miał około 30 lat. Mi wybija 30 w tym roku. Więc pomyślcie sobie, taki człowiek w młodym wieku jeszcze. I on przedstawia takie zdania, że ja jestem Bogiem. Przychodzą do niego i mówią, nie masz nawet jeszcze 50 lat. Jeszcze będziemy mówili na temat tego wersetu. I za tego człowieka Jan jest gotów umrzeć, bo on nie ma wątpliwości co do tego, że to nie był zwykły człowiek, że to był Bóg wcielony. A co Pan Jezus mówi o swoim bóstwie? Jeżeli tamci bracia na tej konferencji rozważali na temat bóstwa Pana Jezusa, jeżeli są ludzie, którzy przychodzą do nas do domu i twierdzą, że Jezus nie jest Bogiem, to może popatrzmy na słowa Pana Jezusa. Czy On uważa siebie za boskość? Albo na słowa mówione o Panu Jezusie, jeszcze inne słowa. Jan nie ma wątpliwości, Paweł nie ma wątpliwości. Autor do Hebrajczyków w piękny sposób też pokazuje, że On był Bogiem, że aniołowie nie mogą się z Nim równać. Możemy otworzyć Hebrajczyków. 1 rozdział. I 8 werset. Lecz do Syna mówi, Twój tron, o Boże, na wieki wieków. Berło sprawiedliwości jest berło Twego królestwa. Ja nie wiem, jak na podstawie Słowa Bożego można komuś argumentować, że Pan Jezus nie jest Bogiem. I w czym widać tam Jego boskość? Ano w tym, że po pierwsze ci autorzy potwierdzają Jego boskość. Jego życie, obserwując życie Pana Jezusa, nie można dojść do jakiegokolwiek innego wniosku niż to, że On jest Bogiem. Są o Nim powiedziane proroctwa, na które patrzyliśmy. W Mateusza jest napisane, oto dziewica będzie brzemienna i urodzi syna, któremu nadadzą je Emanuel, co się tłumaczy Bóg z nami. Są tytuły dawane Jezusowi, które pokazują Jego boskość. Nazywa się Go sędzią. Śpiewaliśmy dzisiaj, zgładzi wszystkich obłudników sprawiedliwy sąd. Sędzia w Starym Testamencie był Bogiem. Nie mógł być żaden anioł, który by osądzał kogokolwiek. Wyrażenia Pana Jezusa na temat siebie, kiedy mówi ja jestem, wokół których zbudowana jest Ewangelia Jana. Ja jestem chlebem życia. Ja jestem światłością świata. Ja jestem drzwiami. Ja jestem dobry pasterz. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Ja jestem droga, prawda i życie. Ja jestem prawdziwą winoroślą. One wszystkie pokazują na to, że On uważa siebie za Boga. On jest nazywany Zbawicielem. On jest nazywany Panem, On jest nazywany Stwórcą. W Jana 18 rozdziale, w 6 wersecie, kiedy Judasz wydał Pana Jezusa, kiedy przychodzą, aby Go pojmać, napisane jest, gdy im tylko powiedział, ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Gdzie to nie było takie, ja jestem i oni się cofają i przewracają wszyscy jeden na drugiego. Oni się cofnęli i padli na ziemię. Tak jak Jan padł, używa tego samego słowa. Kiedy w Ewangelii Jana pokazał się mu anioł, Jan mówi, padłem na ziemię. Tak samo oni padli, kiedy usłyszeli słowa, ja jestem. Ta ich grzeszna natura nie miała żadnego innego wyjścia, jak paść przed nim na kolana. Ja nie wiem, czy oni potem stali i popatrzyli na siebie z konsternacji, co myśmy właśnie zrobili, a potem, aha, dobra, bierzemy go. A śmieszne jest to zachowanie Żydów, kiedy do końca upierają się przy tym, że to nie jest Mesjasz. Po czwarte, demony rozpoznają Jego boskość. W Marka 3:11 czytamy, duchy nieczyste na Jego widok padały przed Nim i wołały, Ty jesteś Synem Bożym. Bycie Synem w Biblii nie oznacza, że ktoś jest mniejszy, ale oznacza, że ma taką samą naturę. Nie uwłacza w ogóle nazywanie kogoś Synem. Wręcz przeciwnie, to pokazuje, że jesteś na równi z Ojcem. Po piąte, oddaje się Mu chwałę i modli się do Niego. Po szóste, pokazuje się na jedność z Ojcem i z Duchem Świętym. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Po siódme, Pan Jezus o sobie mówi, że jest wieczny. Po ósme, Jan pisze, widzieliśmy Jego chwałę w prologu. Na górze przemienienia widzieli tą Jego chwałę. Po dziewiąte, Pan Jezus sam twierdzi, że jest Bogiem. W Jana 5 rozdziale, wersety 17-18, a Jezus im powiedział, mój Ojciec działa aż dotąd i ja działam. Dlatego Żydzi tym bardziej usiłowali Go zabić, bo nie tylko łamał szabat, ale mówił, że Bóg jest Jego Ojcem, czyniąc się równym Bogu. Po dziesiąte, ma władzę nad naturą. Po jedenaste, zmartwychwstał. I tutaj ja doszedłem i myślę, że moglibyśmy jeszcze więcej pokazywać na to, że nasz Pan Zbawiciel jest Bogiem. Praktycznie wszystko, co Pan Jezus mówi, albo bezpośrednio, albo pośrednio, pokazuje na to, że On jest Bogiem. Kiedy zaczyna służbę, On mówi, że przybliżyło się królestwo. To królestwo, o którym czytaliśmy w Jeremiasza, kiedy Izrael będzie żył bezpiecznie. Kiedy Pan mówi do Żydów, przybliżyło się królestwo, to Żydzi nie mają takiego zrozumienia, o, mowa o duchowym królestwie, które wielu dzisiaj ludzi próbuje przepchnąć nam, że jesteśmy teraz w duchowej formie królestwa. Oni od razu rozumieli te ziemskie, dosłowne królestwo, gdzie Izrael żyje bezpiecznie, gdzie Mesjasz jest na tronie, gdzie Bóg nimi włada. Izrael już nie jest ogonem, ale jest głową. Jezus mówi, we mnie mają wypełnienia te proroctwa, które czytali na kartach Starego Testamentu. W hebrajskiej Biblii, czas pomyślności i dobrobytu. Król jest wśród nich, przybliżyło się królestwo. Wszystko, co mieli zrobić, to ukoronować go. Ale co? Powiedzieli, że jest opętany. Pan Jezus zaprasza ludzi, aby szli za Nim. On wybacza im grzechy. On dokonuje cudów. Robi rzeczy tylko takie, jakie może dokonać Bóg. Obiecuje, że ześle Ducha Świętego. Jakże ktoś, kto nie jest Bogiem, może obiecać, że ześle Ducha Świętego. Pan Jezus mówi, że On i Ojciec są jedno. Poznanie Pana Jezusa to poznanie Boga Ojca, przyjęcie Jezusa, przyjęcie Boga Ojca, nienawidzenie Jezusa, to nienawidzenie Boga Ojca, czczenie Jezusa, czczenie Boga Ojca. On stawia się na równi z Bogiem Ojcem. Więc stwierdzenia, wokół których zbudowana jest Ewangelia Jana, one nie dają żadnego innego wniosku, jak to, że Pan Jezus przypisuje sobie ludzkie cechy, boskie cechy, że On twierdzi, że jest Bogiem. On nie pozostawia innej opcji. Uważa siebie za wypełnienie tego, co potrzebuje człowiek, aby zaspokoić jego duchowe potrzeby. W Jana 8 rozdziale, wersety 57-58, żeby mu otworzyć, Jana 8, 57-58. Żydzi uważają, że bluźni. Żydzi powiedzieli do niego: 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś. Taka kpina. Jezus im odpowiedział: co prawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham był, ja jestem. I za te słowa w następnym wersecie czytamy, że chcą go ukamienować. Więc gdzie tutaj to bluźnierstwo? Co się Żydom nie podobało? Po pierwsze, Pan Jezus mówi, że zanim Abraham był, czyli przypisuje sobie tą wieczność, przypisuje sobie czas, że był przed Abrahamem. Ale przypisywanie sobie takiej długowieczności jeszcze nie jest bluźnierstwem. Dopiero te następne słowa, których mówi: ja jestem, one zapaliły Żydom tą lampkę, która im połączyła zakon. Tam było bluźnierstwo, bluźnierstwo karane kamieniem, kamienowaniem, łapiemy za kamienie i już łapią te kamienie wszyscy. Bo on się przedstawia słowami, jakim przedstawił się Bóg Mojżeszowi w 3 rozdziale Księgi Wyjścia. Oni, Żydzi, nie mają wątpliwości co do tego, że Pan Jezus przychodzi i stawia im się na równi z Bogiem. A co gorsza dla nich, on nazywa Boga Ojcem. Jak możesz mieć taką bliską relację z Bogiem? To jest Jahwe, my nawet nie wypowiadamy Jego imienia, a Ty Go nazywasz Bogiem. Ty Go nazywasz Ojcem. Oni nie potrafili tego zrozumieć. I nie chcieli tego zrozumieć. Czy jest możliwe, że ten stolarz z Nazaretu, jakkolwiek wyjątkowy był Bogiem? W Jeruzalem powiedzieli w Ewangelii Jana w 7 rozdziale, 12 wersecie, podejmowali decyzję o tym, kim jest Pan Jezus. Czytamy, że wiele szemrało się o nim wśród ludzi, bo jedni mówili: jest dobry, a inni mówili: przeciwnie, zwodzi ludzi. Jezus nie może być po prostu dobrym człowiekiem, bo żaden dobry człowiek nie przyszedł i nie powiedziałby: słuchajcie, we mnie macie nadzieję. Nie twierdziłby, że jest zbawicielem ludzkiej rasy. Ale Pan Jezus dostarcza swoje dowody tego, że On jest Bogiem. Cliff Staples, to jest C.S. Lewis. C.S. Lewis powiedział tak: musisz dokonać wyboru. Albo ten człowiek jest tym, kim twierdzi, że jest. Synem Bożym, albo szaleńcem. Możesz nazwać go głupcem, możesz pluć na niego i zabić jako opętanego demonem, a możesz paść do jego stóp i nazwać go Panem i Bogiem. Ale nie wychodź mi z tym protekcjonalnym nonsensem, że On jest dobrym nauczycielem. On nie zostawił nam takiej opcji. On nie zamierzał zostawiać nam takiej opcji. Pana Jezusa można tylko odrzucić albo przyjąć. I będąc tutaj dzisiaj, może jeszcze nie dokonałeś tego wyboru, może jeszcze nigdy nie przyjąłeś Go jako Boga. Nie tylko jako Boga. Możesz wiedzieć, że On jest Bogiem, ale musisz też wiedzieć, że jesteś grzesznym człowiekiem, który idzie na zginienie, który idzie na wieczne potępienie. Jeżeli nie zaufasz Mu jako swojemu Zbawicielowi, jeżeli nie przyjdziesz do Niego, jeżeli nie padniesz do Jego stóp i nie wyznasz Go Panem i Bogiem. Chciałbym, żeby każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, mógł kiedyś powiedzieć lub powiedział: Adonai Elohim, jak powiedział Tomasz, Pan mój i Bóg mój. Jeżeli tego nie zrobiłeś, to możesz to zrobić w każdej chwili, w ciszy swojego serca, możesz Go wyznać swoim Panem i Zbawicielem. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, jeżeli chciałbyś jeszcze o tym porozmawiać, to ja jestem dostępny i są tu inni bracia, którzy są dostępni, którzy z chęcią na ten temat porozmawiają. A my, którzy już wyznaliśmy Go swoim Elohim, którzy wyznaliśmy Go swoim Adonai, którzy czekamy na Jego wieczne przyjście, możemy uchwycić się tej nadziei. Nadziei, która jest pewnością, że On przyjdzie po nas. Że On przyjdzie i zabierze nas. Ten, który zmartwychwstał, który pokonał śmierć, który jest pierwocinami naszego zmartwychwstania, albo przyjdzie po nas, będąc, kiedy tutaj jeszcze jesteśmy na ziemi, i zabierze nas do siebie, albo wzbudzi nas z martwych, bo On zmartwychwstał i pokazał, że jest to możliwe. Więc to pytanie, jakie zadawali sobie ci bracia w Nicei, było, czy Jezus jest Bogiem? A moje pytanie dzisiaj do was jest, czy On jest Twoim Bogiem? Amen.